jak wiele osób omija i lekceważy to, co Chrystus dla nich dokonał. I każdego dnia zmierzają dużo ludzi, idzie drogą na śmierć i na potępienie. I jeżeli nas od czasu do czasu to porusza, to musimy zobaczyć, w jaki sposób to oddziaływuje na Boga, który widzi, jak Jego stworzenie odwróciło się od Niego i teraz nie chce przyjąć drogi zbawienia i idzie na potępienie. Bo wiecie co? Bóg jest świadomy, co ich czeka, a my nie. Taka jest różnica, że Bóg jest świadomy, a my nie. My mamy tylko literę tych rzeczy. Literę tych rzeczy, a nie mamy wiedzy, głębi z tych rzeczy. Tak samo jak dotyczy to Królestwa Bożego. My wiemy o czymś, co Bóg dla nas w niebie przeznaczył. Wiemy, że coś tam jest wyjątkowego. Ale tak naprawdę na miarę naszych wyobrażeń możemy sobie to wyobrazić. I kto ma lepszą wyobraźnię, może bardziej sobie wyobrazić, ale to naprawdę jest cielesne wyobrażenie. Przepraszam, że użyję może jakoś waszą, ale to zawsze będzie skażone naszym ziemską egzystencją wyobrażenie tego, czym jest niebo, czym Bóg, co Bóg w niebie przeznaczył dla nas. I tak samo jest z piekłem. Tak samo też jest z piekłem. Też, gdy sobie o nim myślimy i sobie wyobrażamy, to też mamy takie ludzkie spojrzenie, wyobrażenie tego. A Bóg ma głębsze poznanie tych sfer. I ja myślę, że jeżeli Bóg widzi, że wiele ludzi każdego dnia idzie na potępienie, każdego dnia idzie w ciemność, to że to sprawia Bogu ból. I drugą rzeczą, o której myślę, że naprawdę dotyka serca Bożego, to jest to, gdy widzi, że Jego lud, Jego dzieci nie przeżywają tego, co Bóg przeznaczył dla nich w Chrystusie. Że nie przeżywają pełni tego, co Bóg dał im w osobie swego Syna. Gdy Boży lud, Jego dzieci tylko połowicznie przyjmują łaskę Bożą, którą Bóg dla nich przeznaczył i są z dala od tej obfitości i błogosławieństwa, które Bóg ma dla nich w Chrystusie. Ktoś ostatnio podszedł do mnie, przekazał mi takie słowo i dał mi je pod rozwagę. Że on widzi, że tak odebrał w swoim duchu, że widzi, że Kościół Jezusa Chrystusa popełnia pewien grzech. Tak to nazwał. To samo nazwała to pewien grzech. I ten grzech polega na tym, że Kościół nie pragnie dostatecznie mocno tego, co Bóg dla nich przeznaczył. Co Bóg dla nas przeznaczył. Że Kościół nie pragnie wystarczająco mocno tego, co przez Boga zostało nam ofiarowane i dane w Chrystusie. Ten Kanaan, ta ziemia obiecana, to, co zostało przez Boga dla nas przeznaczone, ta pełnia w Chrystusie, do której Bóg, wyprowadzając nas z Egiptu, chce nas do niej wprowadzić, abyśmy mogli ją przeżywać i doświadczać. I teraz na tej drodze do tej pełni w Chrystusie, do tego, co jest nam przez Boga dane i obiecane i co Bóg chce obdarować, stoi rzeka Jordan. Stoi rzeka Jordan. Jordan jako obraz, jako symbol przeszkody, którą my musimy pokonać w naszym życiu, aby przeżywać tę pełnię w Chrystusie. I teraz, gdybym miał mówić o tym, co jest Jordanem w naszym życiu, co jest, jakie są przeszkody, jak wiele ich jest, jak wiele rzeczy jest ukrytych pod tym symbolem Jordanu, jak wiele rzeczy, które są przeszkodami, jest ukryte pod tym, to by się odkryło przed nami, jak wiele rzeczy oddziela nas od tego, co Bóg tak praktycznie do nas przeznaczył. Są to przeszkody, które są ukryte w sferze ducha w naszym życiu. Są to przeszkody, które są ukryte w naszej psychice, w naszej duszy. Są to przeszkody, które są jeszcze dodatkowo działalnością także sił zewnętrznych, działalnością diabła, który pragnie, aby te wody rozlały się, aby to się Jordan rozlał, aby był jeszcze szerszy, aby te nasze przeszkody były jeszcze większe, aby nas tak mocno oddzielały, by ziemia obiecana była tylko w sferze marzeń, w sferze tego, że patrzymy tam, mówimy, o tam jest ziemia obiecana. To tak porównuje to do przebudzenia, o którym jest mowa w Polsce bez przerwy. Mówi się o przebudzeniu w naszym kraju i ciągle pojawiają się jakieś słowa, które nas zachęcają do tego, ale ja widzę, że my ciągle stoimy przed Jordanem i patrzymy i oglądamy i wyglądamy i może już widzimy, ale ciągle jeszcze nie jesteśmy tam. Jeszcze ja jestem przekonany, że jest to coś, co Bóg obiecuje, co jest Bożą wolą i Bożą obietnicą, ale patrzymy na to i mówimy, to jest blisko. To jest. Ale jeszcze jest Jordan i my jesteśmy ciągle z tej strony, a tamże rzeczy dla nas tylko są w sferze obietnicy. Są tylko w sferze, że my o tym możemy rozmawiać, marzyć o tym, mówić o tym, jakoś się tym zachwycać, przypominać sobie, ale ciągle jeszcze pozostają tam. Na przykład, jeżeli chodzi już o samą kwestię przebudzenia, to ja nie lubię dużo na ten temat mówić. Dlatego, że jestem o tym przekonany, że Bóg nigdy nie zmienił swojej woli względem zgubionego świata. I zawsze Bożą wolą jest to, aby ludzie się nawracali. Zawsze Bożą wolą jest to, aby ludzie przychodzili do Chrystusa. Zawsze Bożą wolą jest to, aby jak najwięcej ludzi poznało, z czym jest zbawienie. Zawsze tak było i zawsze tak jest. I zawsze Bożą wolą jest to, aby ludzie przychodzili do Niego. Więc zawsze jest Bożą wolą, aby było przebudzenie. Nie trzeba mieć jakiegoś szczególnego objawienia. Pismo wyraźnie mówi, że Bóg mówi, że ja nie mam upodobania w śmierci grzesznika. Pismo wyraźnie mówi, że Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bożą wolą zawsze jest to, aby ludzie byli zbawiani, aby przychodzili do poznania Jego woli. Więc tutaj my nawet nie potrzebujemy jakiegoś szczególnego objawienia. Po prostu wystarczy Słowo Boże czytać, aby wiedzieć, że Bóg chce zbawiać grzeszników. Aby wiedzieć, że Bóg chce, aby ludzie byli wyrywani z mocy ciemności. Że Bóg ich miłuje i za nich umarł. I naprawdę tu nie trzeba żadnego objawienia. To jest wszystko zapisane w Słowie Bożym. Wystarczy tylko wziąć i czytać i odebrać, że to jest właśnie zapisane. Że taka jest Boża wola. A więc jest rzeka Jordan, która stanowi pewnego rodzaju przeszkodę do tego, aby to, co jest obiecane, to, co jest Kananem, to jest czymś, co Bóg ma dla nas, byśmy mogli w to wkroczyć, byśmy mogli w to wejść, byśmy mogli przeżywać te rzeczy, bo one stały się naszym udziałem, a nie tylko w sferze obietnicy funkcjonowały w sferze obietnicy. I teraz widzę tutaj, wracając do tych czterech rzeczy, które przeszedł naród izraelski, forsując Jordan, chcę je przenieść do naszego życia i pokazać troszeczkę, jak to działa dzisiaj w naszym życiu. Po pierwsze, oni mieli się skoncentrować i zwrócić swoją uwagę i patrzeć na kapłanów i na skrzynię Bożą. Tam miał być zwrócony ich wzrok, w tamtą stronę mieli być wpatrzeni i za tym mieli podążać. Mówiąc, przenosząc do naszego życia, chcę powiedzieć, że jeżeli masz wkraczać w nowe rzeczy, jeżeli masz forsować przeszkody w swoim życiu, jeżeli masz zmierzyć się i usunąć przeszkody i problemy, które są w twoim życiu, to po pierwsze i przede wszystkim twój wzrok i twoje myśli muszą być skoncentrowane na Bogu. Twój wzrok i twoje myśli muszą być skoncentrowane na Bogu. Dokładnie tak jest, że każdy problem i każda przeszkoda, każda trudność w naszym życiu powoduje to, że automatycznie nasza dusza i nasze myśli są w to zaangażowane i zaabsorbowane tym. Działa to jak magnes dla naszych myśli, dla naszej psychiki, dla naszej duszy. Gdy tylko takie rzeczy pojawiają się w życiu, momentalnie one absorbują całą naszą osobę i powodują to, że próbujemy w jakiś sposób z tą sprawą się zmierzyć, rozwiązać, o niej myślimy, jesteśmy w pracy, myślimy, modlimy się, o tym myślimy, idziemy na nabożeństwo, o tym myślimy, jesteśmy na spotkaniu z kimś, rozmawiamy z kimś, co chwilę widzimy, jak myśli, jak oczy kogoś odpadają w drugą stronę i nie mówimy, bo nam jest przykro, ale wiemy, że ta osoba jest zupełnie w innym miejscu. To nawet widać zewnętrznie, a wystarczy porozmawiać, to wtedy jest koncentracja, całkowita koncentracja jest na Jordanie, na problemie, na wylanych wodach. Jest koncentracja na sprawie, na tym, co jest przeszkodą, a nie całkowita koncentracja na Bogu. Miało głębokie znaczenie, że Jozue nakazał ludowi, a wcześniej nakazałby kapłani przed ludem przynieśli arkę, by oni mogli patrzeć blisko na tę arkę, a później mieli podążać za nią. I to jest wyrażeniem tego, że myśli w takich sytuacjach i w sytuacjach przeszkód i problemów człowieka powinny być skupione przede wszystkim na Bogu, dlatego że te wszystkie problematyczne rzeczy automatycznie zabierają nas, przyciągają nas, sprawiają, że nasza myśl, nasze serce, nasza dusza pogrąża się w tych rzeczach. I wtedy możemy się całkowicie pogrążyć w wodach Jordanu. Natomiast my, Bóg nam o tym mówi, że mamy być właśnie szczególnie w tych sytuacjach skoncentrowani na Nim. Zresztą apostoł Paweł w liście do Kolosan ujął to inaczej, mówiąc: jak jesteście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Spróbujcie swój wzrok skoncentrować, zwrócić na Jezusa, spojrzeć na Boga i niech Bóg będzie większy od tych rzeczy. To jest bardzo ważne. Spróbuj w swoim życiu porównać Boga i twoje problemy. Spróbuj w swoim życiu porównać Boga i twoje problemy. Kto jest większy dzisiaj? Kto jest większy dzisiaj? Bądźmy uczciwi czasami. Kto jest większy dzisiaj? Kto jest większy dzisiaj? Czy sytuacja, czy problem, czy Bóg jest większy dzisiaj w twoim życiu od tych spraw? To pokazuje nam, na czym skupiliśmy naszą uwagę. To nawet wychodzi w rozmowach. Wiesz, miej zawsze wielkiego Boga. Chcę cię zachęcić do tego, miej zawsze wielkiego Boga. Bez względu na wielkość problemu i wielkość przeszkody w twoim życiu, przede wszystkim miej wielkiego Boga. Bo takim Bóg jest. Przede wszystkim chciej patrzeć na Niego i widzieć Jego wielkość i Jego chwałę. A wtedy nagle się okaże, że te wszystkie sprawy, problemy troszeczkę maleją w cieniu wielkości Boga. Maleją w cieniu Jego majestatu. Robią się mniejsze, gdy Bóg się staje większy. Gdy Bóg się staje mniejszy, problemy i przeszkody stają się większe. I to tak działa i się tak nasila i przechodzimy to w naszym życiu. A więc kapłani i lud miał patrzeć w stronę Boga, podążać za skrzynią przymierza. Po drugie, jest powiedziane do ludu tutaj, że mają się poświęcić, czy mają się przygotować na to, że Bóg będzie coś chciał czynić pośród nich. I drugą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to wtedy, gdy mamy wchodzić w to, co Bóg nam obiecał, gdy mamy przyjmować to, co Bóg chce nam dać, to gdy się koncentrujemy na Bogu, to po drugie, też ważne jest, aby zwrócić uwagę na swoje życie. Na swoje życie. Istnieje w Piśmie Świętym ścisły związek między manifestacją chwały obecności Boga a stanem duchowym Jego ludu. Ścisły związek między manifestacją i objawieniem się Boga pośród ludu a stanem duchowym tego ludu. Ścisły związek. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Pan nie powiedział, że będą oglądać, ale oglądają. Jak można oglądać Boga, którego nie można oglądać? Jak można oglądać Boga, którego nie widać? Boga, którego nie widać, można oglądać w Jego dziełach. Boga, którego nie widać, można oglądać poprzez Jego manifestacje. Boga, którego nie widać, widać w Jego działaniu. Duch Święty wieje jak wiatr. Nie widzisz wiatru, ale widzisz, że się liście poruszają. To widzisz, że wieje. Dokładnie jest tak z Bogiem, że Boga można widzieć poprzez Jego dzieła, poprzez Jego manifestacje. To można Go oglądać. I jest związek między praniem swoich szat, a działaniem, manifestacją Boga w życiu człowieka, w życiu ludzkim. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że oni mieli wyprać swoje szaty, tak się mieli przygotować na poświęcić na objawienie się Boga pośród nich, na Boży cud, a Księga Objawienia Jana mówi, że błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Słuchajcie, tam poświęcenie polegało na wypraniu swoich szat w wodzie i w środkach piorących, a tutaj objawienie nam Jana mówi, że błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Zupełna analogia i inny sposób, duchowy sposób poświęcania swojego życia. Uświęcania swojego życia we krwi baranka. Piorą swoje szaty we krwi baranka. I to jest pewien proces, który musi następować. Tam jest powiedziane, że błogosławieni, którzy piorą. Przez sam fakt, jeżeli chcesz być błogosławiony w swoim życiu, to już jesteś błogosławiony przez sam fakt, że to czynisz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Już jesteś błogosławiony przez fakt, że to czynisz. Już spływa pewne błogosławieństwo do tego życia. Już przez ten sam fakt. Jeżeli pierzesz swoje szaty we krwi baranka, to spływa przez ten sam fakt błogosławieństwo. Jesteś przez Boga uznany jako błogosławiony. I nie wiem, czy już doszło do tego, że w kościele, czy na nabożeństwach jest wstydliwie mówić o grzechu. że jakoś nawet patrząc traktaty ewangelizacyjne, czytając różne, zauważam, że jest eliminowane słowo grzech. Jest wręcz eliminowane, nie pojawia się. Tak jakbyśmy się bali tego słowa. Tak jakbyśmy się bali, że ludzie, którzy będą go słuchać, a szczególnie my, że będziemy się niezbyt dobrze czuli. Ja mam, mi się wydaje, że tak naprawdę, patrząc już teraz na nasze chrześcijańskie życie, nasze życie z Bogiem, największy problem w naszym życiu nie stanowią te upadki czy te grzechy, które my wyjawiamy przed Bogiem. Nie to stanowi największy problem. Rzeczy stanowią problem. Nie te rzeczy, które wiemy, że są złe przed Bogiem i gdy wiemy, że nam się zdarzają w życiu, to mówimy: Panie, przebacz nam, Panie, źleśmy zrobili, Panie, oczyść nam. Te rzeczy nie stanowią aż tak wielkiego problemu, dlatego że wiemy, że Boże Słowo daje nam taką możliwość i wiemy, że Bóg nam przebacza, kiedy my do Niego przechodzimy z tymi rzeczami. Te rzeczy nie stają się problemem, nie tworzą bariery, nie tworzą przeszkody. Ale tak naprawdę Jordan zaczyna się wylewać w naszym życiu, wylewać się w naszym życiu wtedy, gdy pojawiają się rzeczy, które autentycznie są złe przed Bogiem, a myśmy się przyzwyczaili do nich i akceptujemy je i uznajemy, że one no, są częścią naszego życia, więc niech sobie po prostu będą w naszym życiu. To w te rzeczy stanowią problem. Wtedy ten Jordan rozlewa się coraz bardziej. A więc drugą rzeczą, jaka była była pokazana temu ludowi, aby móc sforsować kolejną, ostatnią przeszkodę na drodze do wkroczenia do Kananu, do otrzymania tego, co Bóg dla nich przeznaczył, było to, aby poświęcili swoje życie, aby zwrócili uwagę na swoje życie. Ja myślę, że to jest coś, co Bóg bardzo wyraźnie ostatnio mówi do Kościoła. Bardzo wyraźnie jest to coś, co Bóg mówi do swoich dzieci. I wbrew wszystkiemu chcę też wyraźnie o tym mówić. Wyraźnie o tym mówić. Że jeżeli są rzeczy, które nam przez Boga są obiecane i dane, i w które mamy wkraczać i przyjmować, i mamy stawać się urzeczywistnione w naszym życiu, to wkraczając te rzeczy, między innymi jest to związane z tym, że musimy zadbać o to, aby nasze życie było w porządku przed Bogiem, aby nasze serca były czyste przed Bogiem, aby nasze życie było obmyte i nasze szaty były wyprane i systematycznie prane we krwi baranka. Kolejną rzeczą, którą zauważam w tej historii, która była takim kolejnym krokiem na drodze do usunięcia tej przeszkody, mianowicie było to, że oni skoncentrowali się na słowie, które otrzymali od Boga w tej sprawie. Skoncentrowali się na słowie, czy przyjęli to słowo, które Bóg miał dla nich w tej sytuacji. Jak powiedziałem wcześniej, było to słowo, które było bardzo jasne i budowało ich wiarę w tej sprawie. Słowo, które budowało ich wiarę w tej sprawie, było powiedziane, że jak kapłani wejdą do wód Jordanu, że wody Jordanu się rozstąpią. A więc oni przyjęli to słowo i byli skupieni na tym słowie. I to słowo dawało im pewną zachętę i pewną motywację. I kolejną rzeczą, która jest ważna w naszym życiu, abyśmy mogli przechodzić przez problemy, usuwać problemy z naszego życia, usuwać przeszkody z naszego życia, jest to, abyśmy przyjmowali słowo, które buduje naszą wiarę. Istnieje kolejny ścisły związek między stanem naszego ducha, w sensie posiadanej wiary, a sytuacjami, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć w życiu. Istnieje ścisły związek, jak sobie z tym radzimy, jest to też uzależnione od stanu naszego serca. Dlatego jest ważne, aby przyjmować słowo, które buduje twoją wiarę codziennie. A nic tak nie buduje wiary, posłuchajcie tego, nic tak nie ma innego czynnika, który bardziej buduje wiarę w sercu człowieka niż to słowo. Nie ma takiego czynnika. Możecie powiedzieć, że cuda mogą bardziej budować wiarę? Absolutnie nie. Największym czynnikiem budującym wiarę w sercu człowieka jest Słowo Boże, ziarno, które jest dane, aby przede wszystkim rodzić wiarę w naszym życiu. To Słowo. I to nie jest tak, że my możemy posiadać wiarę w naszym życiu do różnych sytuacji życiowych, pomijając tę księgę. Jest to niemożliwe. Żebyś ją pomijał w swoim życiu i będziesz ją spożywał okazjonalnie, Żebyś w swoim życiu spożywał Pismo Święte okazjonalnie i czytał je okazjonalnie, to się może okazać, że zawsze jesteś przed Jordanem, a ziemia obiecana stoi przed tobą. I możesz na nią patrzeć, możesz o niej mówić, możesz się nią w jakiś sposób nawet spoglądać na nią, słuchać o niej, ale nie ma wystarczającej siły duchowej w tobie, aby ta przeszkoda została usunięta i abyś mógł wkroczyć do Kanaanu, tego, co Bóg ci obiecał w danej sprawie, co Bóg ci daje i obiecuje w swoim słowie. I tak powiedziałem, nie ma czynnika bardziej budującego naszą wiarę od Słowa Bożego. Więc nie spożywajmy Słowa Bożego jak deser. Okazjonalnie, w niedzielę, na nabożeństwie, albo jeszcze wieczorem i od czasu do czasu. Ja jestem świadomy, jak dzisiejsze życie, współczesne życie absorbuje nas, jak nas pochłania. Ale po prostu zrób wszystko, abyś do swego życia dostarczał życiodajną wodę. Abyś do swego życia dostarczał pokarm duchowy. Co by było, gdyby Bóg zrobił każdemu z nas rentgena naszego ducha? I każdemu z nas wręczył zdjęcie naszego ducha. Jak wygląda nasz duch dzisiaj? My nie możemy sobie takiej diagnozy zrobić, nie możemy się pójść nigdzie prześwietlić, chociaż Pismo mówi, że się możemy pójść prześwietlić. Możemy się pójść prześwietlić w Słowie Bożym. Tu możemy podejść do Słowa i zobaczyć, jak wyglądamy. Tak mówi Pismo Święte. Że możemy podejść do Słowa, przyglądnąć się sobie, bo Słowo jest jak lustro, które oddaje nasz duchowy stan. Jak lustro oddaje nasz zewnętrzny wygląd. A więc rano idziemy na nabożeństwo, i każdy jakiś czas spędzi przed lustrem, bo chcemy dobrze wyglądać, chyba że już mamy za mało czasu, więc tylko tak sobie poprawimy tutaj albo powiemy, że nam krawat poprawiła, jeżeli mamy krawat, dobieramy się na nabożeństwo. Ale tak to każdy przynajmniej chce się przeglądnąć. Pismo Święte nam też mówi, że Słowo Boże jest takim lustrem, które sprawia, że możemy do Niego podejść i się przeglądnąć. Jak często przeglądasz się w lustrze? Słowa Bożego. Jak często sprawdzasz swój duchowy stan w tym lustrze? Jeżeli spożywamy tak naprawdę Słowo Boże okazjonalnie, czyli raz w niedzielę na nabożeństwie, jeżeli jesteśmy, i jeszcze, jak nam się uda w tygodniu, jeszcze chociaż raz troszeczkę, to ja nie wiem, w jaki sposób my mamy przekroczyć i usunąć przeszkody, które nas oddzielają od tego, co Bóg dla nas przeznaczył. Nie wiem, w jaki sposób. Jeżeli nie mamy w sobie słowa, które daje nam podstawę i fundament do dalszych kroków. Ale słuchajcie, przyjmowanie samego słowa, posiadanie tego słowa w życiu, słowa, które buduje naszą wiarę, jeszcze nie załatwia sprawy, dlatego że do tego momentu tak naprawdę w tej historii jeszcze nic się nie wydarzyło. Nawet gdy oni przyjęli słowo, jeszcze nic się wydarzyło. Kolejnym krokiem, który uczynił tutaj naród izraelski i kapłani, i Jozue, i wszyscy, mianowicie było to, że oni zaczęli działać zgodnie na podstawie słowa, które otrzymali od Boga. I to jest kluczowa sprawa. Działanie i postępowanie w swoim życiu, powiem prosto, postępowanie codzienne w swoim życiu na podstawie słowa, które Bóg wkłada w twoje serce, które jest słowem od Boga, na jego bazie działanie dopiero powoduje, że pewne rzeczy zaczynają się przed nami otwierać. Dopiero wtedy. Pan Jezus mówił, że nie bądźcie słuchaczami słowa, lecz wykonawcami słowa. Jakub mówi, że kto jest słuchaczem, nie Jezus, to Jakub powiedział, że kto jest słuchaczem, to tylko zobaczył i odszedł i zapomniał. Błogosławieni, którzy słuchają słowa i strzegą go. Słowo Boże tak naprawdę zaczyna wykonywać pracę w naszym życiu, kiedy my na bazie tego słowa zaczynamy realizować nasze codzienne życie. W oparciu o słowo realizujemy nasze codzienne życie. Nie może być schizofrenii między tym, co Bóg do nas mówi, a między tym, jak my po prostu żyjemy. Usłyszeliśmy słowo, przeczytaliśmy słowo, ono nas zachęciło, zmotywowało, a za chwileczkę zabieramy się do wszystkiego tak, jak nam dyktuje nasz umysł i nasze emocje, jak nam dyktują. Po prostu Słowo Boże wtedy zaczyna wykonywać swoją pracę, skuteczną pracę, kiedy zaczynamy na bazie tego słowa realizować nasze codzienne życie. Wtedy zaczyna działać. Może tutaj na koniec przytoczę przykład Piotra, który miał chodzić po wodzie. Piotra, który miał iść po wodzie. I przed nim był, nie wiem, czy to był Jordan, nie, to nie był Jordan. Chociaż to jezioro jest częścią rzeki Jordan, to jezioro. Byli na tym jeziorze, był w łodzi Pan Piotr, Pan Jezus szedł po wodzie i nagle Piotr zapragnął być z Jezusem, być blisko Jezusa. Zapragnął być blisko Jezusa, zapragnął przyjść do Jezusa po tej wodzie. Ten Piotr mnie zaskakuje dziwnością swoich pomysłów. No bo Pan Jezu, przyjdź Ty do mnie, no co za problem, mógłbyś Ty przyjść do mnie. Ale to był taki człowiek, zauważcie, który miał w swoim życiu bardzo dziwne pomysły. Na przykład zapragnął przyjść do Jezusa po wodzie. No komu z nas by to przyszło do głowy? Nawet gdybyśmy widzieli Jezusa, no żeby nam przyszło, może ktoś z nas ma takie dziwne pragnienia. Mnie to zaskakuje, że Jezus zareagował na to, bo to pragnienie Piotra jest zupełnie, no można powiedzieć, no po co? Po co Jezus kazał Piotrowi przyjść? Po co? Czy to miało jakieś znaczenie, że się Piotr przejdzie po wodzie? Czy to o to chodzi, żebyśmy w naszym życiu chodzili po wodzie? Będziemy trenować naszą wiarę i pójdziemy nad rzekę i będziemy po prostu chodzić po wodzie? I co ma coś zmienić w naszym życiu? Czy tu w ogóle nie chodzi o to chodzenie po wodzie? Musimy to zobaczyć, że w tej historii w ogóle nie chodzi o chodzenie po wodzie. To jest czynnik zupełnie dodatkowy. Pan Jezus tę sytuację wykorzystał, żeby czegoś nauczyć potomnych, którzy będą czytać to słowo. Żeby czegoś nauczyć na bazie tej historii tych, którzy później będą czytać o tej historii. Bo chcę wam powiedzieć, że naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy chodzili po wodzie. Nie w tym jest cel. Tylko Pan Jezus chciał nauczyć, jak pewne duchowe rzeczy działają. Jak pewne duchowe rzeczy działają. I teraz w takim razie Jezus mówi do Piotra, chodź, idź, przyjdź. I słuchajcie, ten Piotr po prostu wychodzi z łodzi. To jest niesamowite. Powiem, naprawdę nie dziwię się, że Bóg go tak używał. Bo on ma słowo idź i on autentycznie wychodzi z wody. Wychodzi z łodzi i staje na wodę. Zrobił to. Zrobił to. Popatrzcie, on miał słowo od Boga. Miał słowo, tylko jedno słowo, przyjdź. To słowo wystarczające. Wiecie, jego wiara tak naprawdę tak momentalnie nie wzrosła, ale on miał słowo. I na podstawie tego słowa Piotr wyszedł z łodzi. Na podstawie tego słowa wyszedł z łodzi i na podstawie tego słowa zaczął iść po wodzie. Zaczął iść po wodzie. To jest dziwne, że szedł po wodzie, ale autentycznie szedł po wodzie. To jest wbrew wszelkim prawom natury, ale szedł po wodzie. Wiecie, on miał słowo, tak jak Izraelici mieli słowo, i on zaczął działać na podstawie tego słowa i zaczął iść po wodzie. I mało tego, dopóki jego wzrok był skoncentrowany na kim? Na Jezusie, to on szedł dalej po tej wodzie. Dopóki był skoncentrowany na Jezusie, to on szedł. I ta przeszkoda, która oddzielała Piotra od Jezusa w postaci wody, no nagle ta przeszkoda przestała być przeszkodą. Bo on szedł, ta przeszkoda była pod nim, szedł. Ale dalej jest powiedziane, że w pewnym momencie Piotr zrobił coś takiego, że zwrócił swoją uwagę na to, co się działo obok niego. Odwrócił swój wzrok od Jezusa i skoncentrował się, zwrócił swoją uwagę na rzece, na wodzie, po której szedł. Tam jest powiedziane, że zobaczył bałwany, zobaczył pieniące się fale, zobaczył to, a wcześniej tego nie widział. Widział wcześniej czy nie? Widział, ale nie był skoncentrowany na tym, lecz był skoncentrowany na kim? Na Jezusie i na tym, że chce być z Jezusem. Na tym był skoncentrowany. Widział Jezusa i chciał być z Jezusem i chciał do Niego przyjść. Ale w pewnym momencie on odwrócił swój wzrok od Jezusa, by zobaczyć, co się wokół Niego dzieje. I się okazało, że przestraszył się, stracił tę wiarę, którą posiadał w tym momencie i zaczął tonąć. Ale już był tak blisko, że Jezus go uratował. I to nie chodziło o to, żeby się Piotr utopił, ale nie chodziło o to, żeby Piotr chodził po wodzie. Chodziło o to, żeby Bóg nas czegoś nauczył i ta historia żeby została zapisana. Żeby nas nauczył między innymi tego, co tutaj jest powiedziane w Księdze Jozuego. Między innymi tego, żeby nas nauczył, co tu się wydarzyło, że to w ten sposób działa w sferze ducha. Że jeżeli mamy przejść przez problemy, przez trudności, przez przeszkody, które nas oddzielają od Jezusa, które nas oddzielają od tego, co jest nam obiecane, które nas oddzielają od tego, od tej pełni, którą Bóg dla nas ma, to, że te przeszkody zostają przekroczone w bardzo określony sposób. Mianowicie są przekraczane w naszym życiu wtedy, kiedy my koncentrujemy swoją uwagę na Bogu. Kiedy koncentrujemy swoje życie i swoją uwagę na Bogu i On naprawdę większość zajmuje naszego życia. Przynajmniej powraca ta obecność Boża, myśli o Bogu, powracają do nas ciągle i mamy tę głęboką świadomość Bożej obecności w naszym życiu. Po drugie, kiedy naprawdę zwracamy uwagę na to, aby nasze serce było w porządku przed Nim. Aby czynić to, co mówi Księga Objawienia, że błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka, aby mieli prawo do drzewa życia. Że przez ten sam fakt, że jesteśmy błogosławieni. Po trzecie, ważne jest to, aby przyjmować słowo, które buduje naszą wiarę. Aby to słowo przyjmować. Aby nie spożywać Biblii i nie spożywać tego okazjonalnie. Nie bądźmy ludźmi, którzy żyją okazjonalnie z Bogiem. Mamy od czasu do czasu dni, kiedy żyjemy z Bogiem. Okazjonalnie przyjmujemy Słowo. I po czwarte, wyzwala się pewien potencjał duchowy, kiedy my na bazie tego Słowa, które w nas wniknęło, zaczynamy podejmować działanie, postępowanie. I się okazuje, że wody się rozdzielają, że problemy się rozchodzą, że problemy stają się mniejsze, że Bóg jest większy, że Jordan się rozdziela i możemy wkraczać w Kanaan, wkraczać w to, co Bóg dla nas przeznaczył i przyjmować naszą pełnię w Chrystusie. I teraz chciałbym, abyśmy się modlili, abyśmy stali przed Bogiem, abyśmy chwilę mogli trwać przed Nim, abyśmy mogli mieć pewną refleksję nad swoim życiem, abyśmy sobie mogli zadać pytanie, gdzie jestem? Czy jestem w Kanaanie? Czy jestem przed? Czy jestem przed Jordanem? Czy jestem jeszcze daleko? Mi daleko jeszcze mam do Jordanu. Czy to, co Bóg mi obiecuje i co daje mi w swoim słowie, jest dostępne dla mnie, czy nie? Jest to dla nas dostępne, jest to dostępne też dla mnie i Bóg wyraźnie daje do zrozumienia i pokazuje, że i daje mi też to do zrozumienia, że jest czas, aby przekraczać rzeczy w naszym życiu, w moim życiu, które oddzielają od tego, co Bóg przeznaczył i co Bóg daje i chce, aby się urzeczywistniało w naszym życiu. Jeżeli myślisz, że już masz wszystko, to co Bóg zamierzał dla twojego życia, to nie wiem. Jeżeli wiesz, że jeszcze jest wiele rzeczy, które Bóg chce zrealizować w twoim życiu, zamierza dla twojego życia, które Bóg ci daje, które Bóg ci obiecał, które są zawarte w Jego Słowie, to wiedz, że Bóg cię zachęca do tego, abyś mógł wkraczać w te rzeczy, wkraczać w Kanaan, wkraczać w pełnię w Chrystusie i żyć na bazie tej pełni w Chrystusie, przeżywać ją. Panie Jezu, chcemy być przed Tobą teraz, chcemy się modlić, Panie. Chcemy trwać, Panie, przed Tobą. Panie, Ty wiesz, jak wiele rzeczy stanowi Jordan w naszym życiu, Panie. Jak wiele rzeczy stanowi, Panie, przeszkody. I my czasami wstydzimy się, Panie, przyznać do tego. Boimy się do tego przyznać, Panie. Spoglądamy na ziemię obiecaną i mówimy, jakże wspaniale ona wygląda. Jakże to są dobre rzeczy, Panie. Chcę powiedzieć, że w swoim sercu boleję nad tym, Boże, że wiedząc, że w Chrystusie jest daleko więcej, Panie, tego wszystkiego, co mam, co mamy, Panie, że wiem, że to jest dostępne dla nas, że możemy te rzeczy przyjmować do swojego życia, że Panie, Twoją wolą jest, aby one się działy w naszym życiu, że Twoją wolą jest, abyśmy je przyjmowali, że Twoją wolą jest, abyśmy je odbierali, że Twoją wolą jest, abyśmy wkraczali do Kanaanu, Panie, że Twoją wolą jest, aby nasze życie obfitowało w Chrystusie, aby nasze życie było przeżywane w pełni Bożej chwały, aby nasze życie było przeżywane w pełni Chrystusowej, abyśmy przeżywali to, co w Chrystusie Ty zawarłeś dla swoich dzieci, dla swojego ludu. Panie, też jesteśmy świadomi wielu rzeczy, które są przeszkodami, które nie pozwalają nam wejść w tą duchową rzeczywistość, wejść w ziemię obiecaną, przyjąć ją, Panie, i żyć w niej. Ojcze, mieć radość, satysfakcję z tego, że żyjemy dla Boga, że żyjemy w Chrystusie, że Chrystus jest realny, rzeczywisty w naszym życiu, każdego dnia, Panie. I że to, czy Ty wypełniasz nasze życie, Boże, sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na ten świat, zupełnie inaczej radzimy sobie z sytuacjami, z problemami, z doświadczeniami. Panie, one maleją w obliczu Twojej wielkości, maleją w obliczu Twojej potęgi, maleją w obliczu Twojego majestatu, Panie. Że my możemy, Boże, widzieć przede wszystkim Ciebie, Boga żywego, Boga wielkiego, Boga potężnego, Panie. I na tej bazie, Boże, naprawdę przechodzić dalej, kolejne etapy, kolejne rzeczy i wchodzić w Kanaan, Panie. Chcemy się o to modlić. Boże, chcę się dzisiaj modlić o to, Panie, co stanowi przeszkodę w moim życiu, co stanowi przeszkodę w życiu moich sióstr, moich braci, Panie, o czym nieraz wstydzimy się powiedzieć, wolimy nie mówić dla bezpieczeństwa, wolimy zakryć, zachować w sercu. I Panie, jakoś odczuwamy taki lęk przed wyjawianiem na wierzch pewnych spraw, Boże. No i Panie, jestem świadomy tego i modlę się o to, Ojcze, że Ty pragniesz naprawdę po prostu jasny i mocny do nas mówić, Panie. Że, Boże, przygotowałeś nowe rzeczy dla nas, Panie. Że przygotowujesz nowe rzeczy dla swego ludu, Panie. Że przygotowujesz nowe rzeczy dla życia każdego z nas, Panie. Że nie musimy się zadowalać tylko patrzeniem na Kanaan, Panie. Że nie musimy się zadowalać tylko mówieniem o tych rzeczach, Panie. Ale Ty je przygotowujesz dla naszego życia. Chcę, żebyśmy obfitowali w łasku, obfitowali w tę pełnię, która jest w Chrystusie. Że pragniesz wprowadzać każdego po kolei nasze życie do tej głębi, która jest w Tobie, do tej pełni, która jest w Tobie. Że chcesz, abyśmy, Panie, mogli się rozkoszować Tobą. Byśmy mogli być skupieni na Tobie każdego dnia. Boże, chcę się o to modlić, Boże. Chcę Cię o to prosić, Panie. Aby dzisiaj te przeszkody runęły, Panie. Aby dzisiaj wody Jordanu zatrzymały się, Panie. Chcę się modlić, aby dzisiaj wody Jordanu rozstąpiły się, Panie. Chcę się modlić, aby wody Jordanu naprawdę rozeszły się, by stanęły, Panie, by się otworzyła droga do tego, co Ty obiecałeś, Panie, do Kanaanu, by się otworzyła droga do tego, co Ty masz dla nas, Panie, by zostały te ostatnie przeszkody usunięte, Panie, by się otworzyła droga do tego, co Ty dla nas zamierzyłeś, Panie, by ta droga stała się, Panie, dla nas do przejścia, Boże, by ta droga się otworzyła, Panie, przed nami, by te wody się zatrzymały, Panie, by te przeszkody zostały usunięte w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, abyśmy, mając słowo od Ciebie, które buduje nas naszą wiarę, mogli na podstawie tego słowa, Panie, czynić rzeczy, działać, Panie, i wkraczać w doświadczenie, wkraczać w problem, usuwać go z naszego życia, Panie. Chcę się o to modlić, Boże. Chcę się o to modlić, Panie. Chcę Cię, Boże, o to prosić i dziękuję Ci, Jezu, za to, że naprawdę w Tobie jest, Panie, pełnia, że w Tobie jest więcej. Panie, że w Tobie jest obfitość, że w Tobie są te skarby mądrości i poznania. Że w Tobie, Panie, jest zwycięstwo do naszego życia. Że w Tobie, Panie, jest odpowiedź na nasze sytuacje. Że w Tobie jest posilenie i wzmocnienie, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Boże. Dziękować, Panie. Dziękować. I modlić się, Panie, o praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Niech Słowo wykona w nas pracę, Panie. Niech Słowo da nam praktyczną podstawę do życia i do działania. Halleluja. Halleluja, Panie. Halleluja. Halleluja, Boże. Halleluja, szukam.